Słuchaliście Państwo artystki imieniem i nazwiskiem Daria Zawiałow i to właśnie jej debiutancka piosenka, a dziewczyna bardzo zdolna, warto śledzić, bo jak widać śpiewa i to w języku polskim, więc bardzo chwalebne. A z naszym gościem nowym będzie pan dr Georges Jakub. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam pana.
Arabista, Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i pan, który doniesienia z Syrii śledzi ze szczególnym bólem.
Zgadza się, ze szczególnym bólem. I to trwa już ponad 7 lat. Już zaczynamy 8 rok od momentu, jak powstało. Powstały te ruchy zwane potem wiosną arabską.
Kraj, który był spokojny, nic się nie działo, może tam jakieś napięcia polityczne, ale ogólnie bezpieczny jak na kraj Bliskiego Wschodu.
Był bardzo bezpieczny, bardzo spokojny, ale to jest cechą krajów dyktatorskich, nazwijmy rzeczy po imieniu. Ale najwyraźniej teraz naród syryjski by chciał chyba wrócić do czasów dyktatorskich, tych spokojniejszych, bo nawet nie wyobrażałem sobie, że Syria jako Syryjczyk może dojść do takiego poziomu, tak naprawdę między innymi bestialstwa w ogóle. To, co się dzieje w Syrii, niezależnie teraz, ja nie wiem, ten czy tamten, to jest bestialstwo. Dlaczego, to chyba nie jest to tematem naszej dzisiejszej rozmowy w każdym razie. Ja bym chciał, jeżeli pan redaktor pozwoli, byśmy się skoncentrowali nad ostatnim, to, co się działo w Syrii, czy w świecie w gruncie rzeczy, bo to już jest, to problem syryjski nie jest problemem
z okrętów amerykańskich, jednego francuskiego, jednego brytyjskiego w stronę jakichś wyznaczonych wcześniej celów poleciały rakiety, ponad 100 tych rakiet poleciało i jakieś tam były efekty tego uderzenia, no bardziej właśnie polityczne niż rzeczywiste.
Tak. No właśnie, jedni używają, to było atak polityczny, a nie militarny, ale to po co to zrobiono, to wszystko. Ja bym tak co najmniej pod dwoma względami, czy bym rozpatrzył to sprawę. Albo to jest rzeczywiście atak, to znaczy wstępny atak, czy próbny atak, w którym Zachód sprawdza zarówno własnej broni i własnej broni najnowszej i tak dalej. No niestety Syria też stała się poligonem doświadczalnym. Oraz sprawdzenia broni przeciwnika, to jest czysto militarnie. I chciał być może też sprawdzić w ogóle reakcję Rosji, Iranu, Hezbollah. To byłoby jedno, więc powinniśmy w takim razie oczekiwać kolejny atak na Syrię, takie ostateczne, nazwijmy to. Albo to była naprawdę taka sztuka teatralna wyreżyserowana bardzo precyzyjnie, bo 5 dni wcześniej okręty rosyjskie wycofują się, wypływają z baz w Syrii. Samoloty rosyjskie gdzieś się chowają gdzieś. Nawet wojska syryjskie już były przygotowane, więc każdy miał swoją rolę do odegrania.
Pana zdaniem wiedzieli, jaki teren należy opuścić.
Dokładnie, dokładnie, dlatego nic nikomu się nie stało, ale to byłoby taka jedna z moich przypuszczeń, bo dziwne w końcu mimo wszystko potężnym ataku, 117 zdaje się tych rakiet, ginie, to znaczy przykro to mówić, w tym, no niestety musimy, ginie 6 osób. No trochę dziwne, jak na takie ogromne.
Międzynarodowa akcja, tak. Atak i
no, by dobrze, że tylko tyle, tak, tylko tak. Tyle zginęło.
Jak
ale
w wypadku ale samochodowym, prawda?
Jeszcze chyba jeden element w tym wszystkim, pierwszym do pierwszego elementu, to jest sprawdzenie Turcji, bo chyba Zachód, a dokładnie Amerykanie już mieli dosyć rozgrywki tureckiej. Tu raz jest tu, raz jest tam. Chcieli sprawdzić, teraz atakujemy, my jesteśmy NATO, musisz się wypowiadać. I się wypowiada oczywiście po stronie zachodniej, a nie po stronie rosyjskiej. Co było zaskoczeniem lub może nie zaskoczeniem, ale rozczarowaniem na pewno dla Rosji i dla Iranu.
Bo te bloki w tej chwili wyglądają właśnie w ten sposób, tak? Jest Rosja i Iran.
Plus minus Turcja.
Bashar Assad jego państwo.
I Hezbollah.
I Hezbollah jeszcze, tak? Na granicy tam syryjsko-izraelskiej.
Tak.
A po drugiej stronie mamy Turcję, Stany Zjednoczone.
To znaczy właśnie Turcję bym dlatego powiedziałem plus minus. Tak naprawdę, tak, no niestety. To znaczy pierwszy blok w gruncie rzeczy jest rosyjsko-irański plus minus Turcja. Wraz, to, no tak, no tak,
tak
należy.
Drugi. I teraz,
to znaczy
i teraz
Syria,
jedni
Hezbollah.
I drudzy muszą jakby z Turcją rozmawiać. Słuchajcie, bądźcie Turcy po naszej stronie. Tak, tu wam dajemy
no
różnego
tak.
rodzaju.
Rosja daje ten S-400, NATO mówi, słuchaj, nie wiem co mówi, bo nie wiemy.
Nie wiemy.
Nie
tak.
wiemy, ale na pewno Rosja daje Turkom S-400 chyba.
Tak, i to jest system rakiet przeciwlotniczych.
Najnowszy i tak dalej.
To
tak
są,
dalej.
Proszę państwa, znak czasu, że pan doktor Jakub, jednak subtelny humanista, wie, co to jest system S-400. 20 lat temu pewnie by pan nie wiedział.
No na pewno, nawet parę miesięcy temu bym nie wiedział. No. Także no tak niestety wygląda sytuacja. Rozwiązań tak naprawdę militarnych nie będzie. Tylko teraz jest takie pytanie, panie redaktorze, które się nasuwa. No, kogo bronią Zachód? Kogo broni? Ja chcę się dowiadywać, że w tej chwili tak naprawdę Bashar al-Assad wykończył w każdym razie w otoczeniu Damaszku, właściwie w większości terenów w Syrii, wykończył te wszystkie siły opozycyjne, militarne, żeby było jasne, militarne. Pozostałem, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, no, to są jednostki militarnie islamskie.
Dżihadyści,
Dokładnie. Więc ja nie rozumiem w tym momencie, naprawdę nie rozumiem, kogo broni Zachód. I rzeczywiście osoba taka jak ja, która zawsze była w opozycji w stosunku do Asada i w ogóle reżimu Asada, no jestem zmuszony zadać to pytanie, które brzmi czasami, jakby było to obrony tego Asada. Nie, bynajmniej, ale jednakże nie chciałbym być pod rządami tamtych.
Bo rzeczywiście ze strony Asada idzie taki przekaz, patrzcie, my tutaj obchodzimy Boże Narodzenie, tu obchodzimy Wielkanoc i to jeszcze w dwóch obrządkach i w tym zachodnim i we wschodnim.
To są wolne dni od pracy też. Tak?
Wszystko tutaj mamy, tu harcerze, to no w ogóle wszystko jak na zachodzie, albo nawet lepiej. Bo
pokazowo może... trzeba czasami.
Tak. Takie właśnie jest podejrzenie, że te relacje są troszeczkę podkolorowane, no ale...
Nie, panie redaktorze, ale to nie jest zasługa obecnego reżimu. Syria przed Basem, to znaczy rządzącą partią obecnie, obchodziła. To nie jest zasługa obecnego reżimu. Właśnie to była też taka propaganda, że obecny prezydent jest obrońcą chrześcijan i innych mniejszości narodowych. Przepraszam bardzo, od 1920 roku nie słyszałem o jakimkolwiek pogromie chrześcijan czy innych, ani nie czytałem. Także to jest w sferze propagandy, ale faktem jest, że zawsze Syria obchodziła święta między innymi chrześcijańskie i były wolne dni od pracy zawsze, czy w szkołach i tak dalej. Powiem więcej, niedziela dla urzędników państwowych to 2 godziny mają, to znaczy o 10 przychodzili do pracy, a nie o 8 ze względu na ewentualną mszę. Tak, to ja pamiętam. Nie?
A z drugiej strony mamy rzeczywiście tych różnych demokratycznych Arabów, którzy są dżihadystami wspieranymi przez Zachód, wspieranymi przez Turcję. Turcja gra jeszcze swoje jakieś gry wokół tej słynnej enklawy Afrin, gdzie która była zdobywana przecież przez 2 miesiące, krok po kroku te wojska tureckie się posuwały.
Tak.
Są jeszcze Kurdowie w grze.
Tak.
To jest... Też mają ambicje kosztem Syrii wykroić sobie własną...
To część w każdym razie Kurdów, tak bym powiedział, chciałaby tak. I to jest pewnego rodzaju błąd, bo sytuacja Kurdów bezsprzecznie pokrzywdzonych przez historię i przez w ogóle państwo syryjskie między innymi, ale ich rozgrywka ostatnio jest bardzo niedobra. Ja rozumiem, że oni są naprawdę biedni, raz z Arabami, raz z Amerykanami, raz z Turkami i tak dalej. Ale to jest zła rozgrywka. Tylko to chciałem zwrócić uwagę, że pan redaktor mówi dżihadyści i demokraci, to taki nie pasuje jedno do drugiego.
Ale nasi słuchacze wiedzą, że mówię to ironicznie.
Przepraszam.
Teraz mamy jeszcze kraj, w którym też skądinąd pan zna bardzo dobrze, kraj ojczysty, czyli Polskę. I co biedni Polacy mają z tym wszystkim robić?
Polacy, co mają, zawsze mówiłem, mówić będę, my tutaj w Polsce powinniśmy przekazać doświadczenie historyczne, bardzo bogate, naprawdę bardzo bogate tym narodom, a zwłaszcza narodowi syryjskiemu. Przejście już na początku wieku, bo jak Polska odzyskała niepodległość i przejście do jakiegoś systemu, stan wojny, to znaczy nie stan wojenny, chodzi mi o wojny, drugą wojnę światową, wyjście z tego i w ogóle, to naprawdę są ogromne, ogromne doświadczenia, już nie mówiąc od walki z dyktaturą PRL-owską i przejście na system demokratyczny.
No tak, ale u nas podziały są polityczne, podziały są pod punkty widzenia na
i to
różne.
To jest dobra szkoła.
Tymczasem w Syrii wygląda, że te podziały są etniczne, tak? Religijne. Są.
To właśnie będzie trzeba uświadomić, że Kościół Polski też odgrywał bardzo ważną rolę w przemianach, zarówno dawniej, jak ostatnich. Także można określić, czy dać tę rolę religii w przyszłym państwie syryjskim, ale pod jakimiś warunkami. I tutaj też doświadczenia polskie są bardzo, bardzo istotne. Przecież Kościół Polski wiadomo, że odgrywał bardzo ważną rolę.
W każdym razie Syryjczykom życzymy pokoju jak najszybciej.
Dziękuję bardzo.
Pod jakimkolwiek układem pokoju, spokoju, demokracji i powstrzymania
właśnie walk przede wszystkim i przelewu krwi.
Tak. Najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan dr Georges Jakub był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszamy na kolejną część programu. Dziennikarz Bartłomiej Orzeł już czeka i wchodzi do naszej stacji. Godzina 7:52, poranek w net. Słuchacie państwo na naszych falach. Kolejny gość, witamy bardzo serdecznie w studio pana Bartłomieja Orła. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan jest dziennikarzem z...
Jestem publicystą portalu, w sensie różnych też portali gospodarczych, periodyków gospodarczych.
I o tym będziemy mówić. Ważnym dla naszej rozmowy faktem jest to, że pochodzi pan z...
Nowego Sącza, dokładnie.
Jestem góralem. Góral z Nowego Sącza. Jak górale z Nowego Sącza przyjęli konwencję Prawa i Sprawiedliwości w sobotę?
No nie da się ukryć, że pozytywnie. No, Nowy Sącz jest takim specyficznym okręgiem, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma 8 na 10 parlamentarzystów, czyli ogromna większość. Prawie było 9, także wszystkie jakby postulaty, które są proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, no niemal wszystkie, jakby spotykają się z dużą sympatią sądeczan, zwłaszcza tutaj to, o czym mówił premier Morawiecki, czyli projekt przeznaczenia większej ilości pieniędzy na drogi lokalne, no bo jak wiadomo, miasta powiatowe, czy dawne miasta wojewódzkie mają duży problem z tym i ich okolice, więc to jest bardzo ważny program dla sądeczyzny.
Takim naturalnym zapleczem, jeżeli chodzi o duże miasta, jest Kraków, a ciężko tam się przebić do tego Krakowa.
To prawda.
I może będzie lepiej.
Mam nadzieję.
Nasz temat rozmowy, który umawialiśmy się wcześniej, to kwestia jak najbardziej gospodarcza. No i pytanie, czy państwo w imię jakichś wyższych wartości powinno rezygnować z jednej ze swoich branż eksportowych?
No, myślę, że nie. Tutaj jakby pytanie, co uznajemy za wyższą wartość, bo rozumiem, że pan redaktor mówi o hodowli zwierząt na futra. No, hodowla zwierząt na futra jest jedną z gałęzi rolnictwa, taką samą jak hodowla świń czy krów, więc tutaj jakby nie ma powodu, żeby państwo w imię wyższych wartości w cudzysłowie z takiej gałęzi rezygnowało.
Mimo to ten ruch antyfuterkowy pojawił się i ma bardzo tutaj duże szanse powodzenia. No nie... Kto na tym skorzysta?
Skorzystają najbardziej nasi konkurenci, z którymi konkurujemy właśnie na rynku produkcji futer. To przede wszystkim Dania. Chiny, które już teraz prawdopodobnie są największym producentem na świecie, bo chińskie dane no niestety jest ciężko wyciągnąć, ale też takie kraje, które będą chciały te nasze hodowle przejąć, nasi sąsiedzi, i Rosja, i Ukraina. Rosja podczas wprowadzenia embarga na drób pobudowała bardzo dużo ferm drobiu i w ten sposób jakby zwierzęta futerkowe są naturalnym utylizatorem takich odpadów, które zostają właśnie z produkcji drobiu. Rosjanie nie mają za bardzo co z tym zrobić, więc będą chcieli budować kolejne fermy zwierząt na futra. Tym bardziej, że Rosja jest jednym z największych kierunków, jeżeli chodzi o kupowanie futer i dodatków futrzanych.
Bo chcę pan powiedzieć, że to jest taki zamknięty obieg i system, który działa, jeżeli wszystkie jego elementy są rozwinięte. Powiedz mi, jak ten system wygląda.
Chodzi o samą tą utylizację, tak? Odpady z produkcji drobiu takie, tam, które już nie nadają się do wykorzystania przez ludzi, no mogą być zjadane przez zwierzęta. Odpady właśnie z drobiu, z ryb, też z produkcji wołowiny, może trochę mniej. Są zjadane przez zwierzęta futerkowe.
Dla których to jest pełnowartościowy pokarm.
Tak, dokładnie. Jedna norka jest w stanie zjeść około 60 do 80 kilogramów takich odpadów. Czyli a sama tuszka potem, jeżeli tą norkę się już pozbawi, tego futerka waży 2 kilogramy. Czyli różnica jest ogromna. Tak, norka zjada kilkadziesiąt kilogramów, zostają 2 kilogramy. Potem tę tuszkę przerabia się i na wyroby kosmetyczne i te tuszki są wykorzystywane do produkcji biopaliw. Są też przerabiane na karmę dla innych zwierząt, więc jest to obieg zamknięty.
I po zakazaniu ten obiekt będzie już niemożliwy.
No, będzie niemożliwy. Te odpady drobiowe, o których wspominałem, i rybne, trzeba będzie utylizować poprzez spalanie. Tego wymagają od nas przepisy unijne. Są dwie drogi, no właśnie, albo będą zjadały je zwierzęta futerkowe, albo te odpady będą spalane. Tak się składa przypadkiem, że 90% rynku spalarni, czy tego sektora spalarni, jest od niedawna w rękach niemieckich, po przejęciu trzech firm przez dużych, i to w zasadzie w rękach jednego koncernu, który będzie miał możliwość dyktowania cen żywności w przyszłości, no bo to jest bardzo proste przełożenie. Dzisiaj hodowcy zwierząt na futra płacą firmom drobiarskim i sektorowi rybnemu za to, że odbierają od nich te odpady. W przyszłości to właśnie te sektory będą musiały płacić firmom utylizacyjnym za spalanie tego. W zasadzie ta różnica, którą hodowcy zwierząt na futra dopłacają sektorowi rybnemu, to jest w zasadzie cały zysk, jaki sektor rybny w tej chwili posiada, więc będą to ogromne problemy gospodarcze, ogromne problemy, jeżeli chodzi o produkcję drobiu i ryb, bo pamiętajmy też, że jesteśmy jednym z liderów światowych w produkcji drobiu, więc to spowoduje ogromne problemy dla polskiej gospodarki.
No, fermy drobiowe okazało się, że już przeszkadzają na wsiach tym, którzy chcieliby je zamknąć. Te otwarte klatki chciałyby pójść krok dalej i zamknąć albo ograniczyć również fermy drobiowe, ale skupmy się na tych fermach futrzanych. Czy one rzeczywiście powodują jakieś szczególne zanieczyszczenie na wsi?
Nie, to jest ten sam... Tutaj problem jest taki, jak oceniamy zapach. Tak? No, to jest kwestia taka, która jest ciężka do oceny. Nie są to... Ja byłem na fermie zwierząt futerkowych. Wychowałem się w zasadzie też na wsi, więc pamiętam te zapachy. I nie jest to naprawdę uciążliwy zapach. te organizacje próbują też to przedstawić w taki sposób, że właściciele ferm futerkowych to są ludzie nie wiadomo jak bogaci. Ci ludzie mieszkają w pobliżu tych ferm, więc...
Jakoś nie w pałacach.
No właśnie, i nie mają z tym problemu. Na tych fermach naprawdę nie śmierdzi. Śmierdzi, jeżeli są błędy konstrukcyjne, jeżeli ktoś o tę fermę nie dba. I jak najbardziej jestem zwolennikiem tego, żeby z takimi problemami walczyć, czyli żeby zwalczać i odór, i to, czy zwierzęta są hodowane w złych warunkach. Z tym trzeba walczyć, natomiast no nie możemy sobie pozwolić na likwidację całej branży, z której, trzeba warto tutaj podkreślić, 88% produkcji trafia na eksport.
No bo to jest kluczowe, prawda? Są czyste pieniądze jakby dla państwa. Czyste w takim sensie, że zredukują liczbę zanieczyszczeń, tak? Bo te wszystkie, pan mówił o spalaniu, o pozostałościach produkcji zwierzęcej i rybnej, a przynoszą czyste euro, dolary, funty i jeny.
No dokładnie, to jest od 1,5 do 2 miliardów złotych rocznie przychody, więc nie trzeba mówić co na przykład w czasie kryzysu gospodarczego, bo to jest, futra są dobrem luksusowym, które jest tam w pewien sposób podatne na skutki kryzysu, ale nie aż tak. Co na przykład w przypadku kryzysu gospodarczego stanowią 2 miliardy złotych ściągnięte właśnie z rynków, przede wszystkim jednak z Danii czy dolarach.
Gdzie te pieniądze trafiają, tak, że one nie trafiają do metropolii, tylko to są pieniądze, które trafiają na prowincję, tam gdzie te fermy są, no tak, ich właścicieli.
No tak, no przede wszystkim fermy powstawały przez lata przede wszystkim w miejscach, gdzie upadały PGR-y, więc dzisiaj te pieniądze trafiają do tych miejsc, gdzie bardzo ciężko byłoby stworzyć jakąś nową działalność. Państwo przez 20 czy 25 lat często nie potrafiło sobie poradzić z zagospodarowaniem terenów po byłych PGR-ach. Wzięli to na siebie właśnie między innymi hodowcy zwierząt na futra, no a teraz próbuje się im ten biznes zamknąć.
Godzina 8 minęła. W naszym studiu był Bartłomiej Orzeł, dziennikarz. Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A czekamy na komentarze. Państwo bardzo lubicie tutaj oskarżać nas o udział w jakimś lobby. Ja myślę, że jest to lobby zdrowego rozsądku.